Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W cuchnącej noże zrzuciłem w bór, a tu myk mi spodził szczur. Kuch w mesie rzekł, oto obiad twój, a na stole karakanów rój. Nawet jeden, co miał biały wąs, tylko za mną chodził wciąż.
Jesteśmy w siedzibie Polskiego Związku Żeglarskiego w Nowym Jorku. I tutaj widzę, że jest koło mnie wicekomandor klubu, pan Lech Poradowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam wszystkim, ktokolwiek ogląda albo słucha, bardzo mi przyjemnie. I jeżeli chcecie się dowiedzieć o Polskim Klubie Żeglarskim w Nowym Jorku, to bardzo prosimy wejść sobie na stronę żeglarz.us. Tam wiele informacji bieżących, jak również i historia. Może powiem wszystkim, Klub Żeglarski istnieje już tutaj prawie od 18 lat. Bardzo się teraz rozwijamy. Mamy nową siedzibę, która się mieści na południowym Brooklynie. Jesteśmy właśnie w trakcie w tej chwili przygotowania się do otwarcia, które nastąpi następną sobotę. Klub oczywiście zaprasza wszystkich chętnych. Wszystko się odbywa po polsku, także skupia głównie żeglarzy z całej okolicy Nowego Jorku, że tak powiem z metropolii nowojorskiej. Polonijni żeglarzy. Jest nas tutaj około 100, także jest dosyć licznie, jak również masa sympatyków. Klub i siedziba w czasie weekendów jest otwarta i dostępna również dla gości, także zapraszamy i zapraszamy się do naszego do klubu.
17 maja za tydzień jest otwarcie sezonu żeglarskiego. Tutaj jesteśmy teraz w siedzibie. Siedziba Polskiego Związku Żeglarskiego znajduje się dokładnie, jaki jest dokładny adres?
To jest na Flatbush, jeżeli ktoś dojeżdża samochodem, to jest zjazd numer 11 South i mieści się na Gateway Marina. Także bezpośrednio jadąc samochodem po zjeździe około 1/4 mili po prawej stronie jest bardzo wyraźny napis. Polski Klub Żeglarski mieści się na barce, to jest pływająca siedziba, trochę oryginalna. Jak się przyjedzie na przystań, to z daleka widać, będzie flaga amerykańska i flaga polska powiewała właśnie na naszej siedzibie. Więc siedziby klubu, żeśmy całe tę siedzibę przebudowali. Mianowicie rozbudowaliśmy. Teren zamknięty został powiększony niemalże dwukrotnie, a więc po prostu i dach, i ściany. To jest stała budowa. To jest nie tylko remont, to jest po prostu rozbudowa. No i jesteśmy teraz prawie na ukończeniu tej, dzięki wysiłkowi bardzo dużej grupy właśnie członków klubu.
Polski Związek Żeglarski w Nowym Jorku jest to organizacja non-profit. Jest to organizacja, która nie zajmuje się robieniem pieniędzy, to jest właśnie czym się zajmuje ten klub żeglarski, bo z tego co wiem organizuje kursy, ma możliwość przyznawania patentów.
Więc Polski Klub Żeglarski to jest organizacja not for profit. Pieniążki, które zbieramy, zostają wszystkie wydawane dla członków klubu i na wszystkie imprezy. Kalendarz w ciągu roku mamy bardzo bogaty. Oprócz stałych programów, takich jak prowadzenie kursów żeglarskich na stopnie żeglarza i sternika i na zakończeniu tego kursu będą odbywały się egzaminy, które przy tych, którzy zdają, nauczą się sezonu, będą możliwi dostać patentów żeglarskich uznawanych przez Polski Związek Żeglarski w Polsce. My jesteśmy uprawnieni do prowadzenia i nadawania tych właśnie patentów. Poza kursami w kalendarzu jest bardzo dużo imprez. Jak się zacznie w maju, od maja aż do końca września, niemalże w każdy weekend jakaś impreza jest. Do największych imprez takich będzie pierwsze, to urządzamy regaty, a więc na zatoce tutaj bruklińskiej, na Rockaway Inlet, które będą w ostatnią niedzielę czerwca, to jest otwarcie regaty, otwarcie sezonu. W lipcu będą regaty o Puchar Konsula Generalnego w Nowym Jorku. Będzie również weekend tak zwane pływania dla Polonii. Mianowicie członkowie klubu, posiadacze jachtów użyczają swoich jachtów przez cały weekend dla wszystkich, kto tylko chce, bezpłatnie, po prostu dla Polonii Nowojorskiej. No i wreszcie na początku września, że tak powiem, największa impreza żeglarska to jest Polonia Rendezvous 2008, która odbywa się, to jest zjazd trzydniowy wszystkich żeglarzy Ameryki Wschodniego Wybrzeża i Kanady. To jest największa impreza, która odbywa się rokrocznie, w każdym razem w innym miejscu.
Ciąg jolly, wybierz fał i ciąg jolly, zerwij fał i ciąg jolly, aż zagdacze blok jolly. W górę szmaty ciąg jolly, wybierz fał i ciąg jolly, zerwij fał i ciąg jolly, aż zagdacze blok jolly. Górę szmaty ciąg jolly, wybierz fał i ciąg jolly, zerwij fał i ciąg jolly, aż zagdacze blok jolly.
W dalszym ciągu 17 maja rozmawiamy z jednym z członków klubu żeglarskiego i z osobą, która bierze udział w kursie żeglarskim.
Tak, najmniej doświadczoną osobą, kapitanem Żabą.
Masz bardzo ładną ksywę, skąd ta ksywa?
A to w 86 roku Roman Polański nakręcił taki film Piraci. Ponoć potężna klapa finansowa, ale jednak był tam Żaba. Taki majtyk nieudacznik i stąd właśnie ta moja ksywa. Z tym, że no tak jak mówię, Żaba był majtkiem, a ja jestem już samozwańczym kapitanem.
Samozwańczy kapitanie, pytanie. Jesteśmy teraz w siedzibie Polskiego Związku Żeglarskiego na Brooklynie. Tydzień przed otwarciem sezonu żeglarskiego trwają prace. Patrzymy się w ogóle, jak tutaj ludzie pracują, malują sufity, wnoszą różne skrzynki. W każdym razie powiedz, dlaczego tu dzisiaj przyszedłeś?
A, bo to czysta przyjemność pomagać, to raz. Dwa, mam cały czas jestem na kursie i zapisałem się dzisiaj na swoje pierwsze rejsy w życiu w ogóle, także to po pierwsze, a po drugie najważniejsze jest tutaj pomoc w sprzątaniu i przygotowaniu barki do rozpoczęcia sezonu. On już jest o tydzień opóźniony, także za tydzień zapraszam wszystkich z całego świata na wspaniałe rozpoczęcie i otwarcie barki, zupełnie nowej barki przede wszystkim.
Kapitanie Żabo, jesteś jedną z osób, które biorą udział w kursie i te osoby próbują zdobyć patent sternika jachtowego. Powiedz mi, jesteś już po zajęciach teoretycznych. Co takie zajęcia obejmowały, między innymi?
No z teorii sam sobie wystawiłem już piątkę. A co obejmowały? No podstawy. Nawigację, locję, ratownictwo. No i co jeszcze? To są najważniejsze rzeczy. I tak jak mówię, już sobie sam wystawiłem piątkę. Myślę, że piątkę.
Także skończyliście teorię, teraz będziecie przychodzić do praktyki i za tydzień pierwszy raz chodzisz na wodę.
Tak, ja mam swój pierwszy raz schodzę na wodę za tydzień, to jest o 8, dokładnie 8.30. Także uwaga tutaj na wszystkie wielkie statki i takie rzeczy, jakieś katastrofy.
Żegnaj nam, dostojny stary porcie, rzeko Mercy, żegnaj nam. Zaciągnąłem się na rejs do Kalifornii. Byłem tam już nie jeden raz.
Jesteśmy 17 maja na barce, trwają prace. Rozmawiamy z wicekomandorem Arkiem Kwapińskim. Może parę słów o tym, co tu się teraz dzieje.
Gdzie to idzie w ogóle?
To jest audycja internetowa Podnośnik, zaraz dostaniesz namiary, ludzie słuchają na całym świecie, także...
No co, no jak widać, kończymy w sumie to, co było zaczęte 2 miesiące temu, no i to, co było dawno zaplanowane temu. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie otwarcie. Oczywiście zapraszamy wszystkich, a co więcej mogę powiedzieć? No, jesteśmy zadowoleni z tego, co powstało, dużo osób się nad tym napracowało. Że myślę, że pomyślnie to wypadnie.
Tutaj zaskoczyliśmy wicekomandora, bo jest troszeczkę, widzę, confused, ale tutaj wszystko dobrze idzie i 25 za tydzień jest otwarcie sezonu. Czy odbędzie się?
Jest otwarcie sezonu i jest parapetowa otwarcie nowej naszej siedziby po rozbudowie. Także będą dwie imprezy. W sobotę impreza parapetowa, a w niedzielę regaty. Pierwsze, rozpoczynające sezon 2008.
Dlaczego ludzie żeglują?
Dlaczego żeglują? No, na pewno woda wciąga. Jest to niesamowita przygoda. Dla mnie i dla większości chyba osób, które się spotkały z żeglarstwem, jest to coś, co już towarzyszy do końca życia. To nie jest jazda rowerem, czy też na nartach. Według mnie. Dlaczego żeglują? No, na pewno jest to możliwość do spotkania się. Są to wspólne tematy, ciekawe imprezy, spotkanie ciekawych ludzi, którzy mają doświadczenia, jeśli chodzi o żeglarstwo. Poza tym, no co? No, słońce, woda.
Ja może zadam jeszcze inne pytanie, bo ja tutaj widziałem cię kiedyś na jachcie i zawsze ty na jachcie masz ładne dziewczyny, jest ich dużo. Jak ty to robisz?
Nie, no ja mam głównie jedną dziewczynę.
Tam było ich wiele, ja cię widziałem nieraz tutaj na jachcie wcześniej. Powiedz, jak to się dzieje? Może jakieś wskazówki dla słuchaczy podnośnika, bo nie każdy sobie radzi z kobietami tak jak ty i z żaglami.
Nie. Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie.
No dobrze, może nie będziemy teraz nękać. My tu przyjdziemy 25 na otwarcie.
No zapraszamy.
I jeszcze porozmawiamy, zobaczymy, co będzie się
zapraszamy.
Działo.
Zapraszamy, na pewno będzie ciekawie.
Mój kumpel dziś tak do mnie rzekł.
Dżonka na kaciura, hej.
Roboty nie ruszę, choćby się wściekł.
Dżonka na kaciura,
Niezależna audycja internetowa z Brooklynu. Jesteśmy na otwarciu nowej siedziby Barki na Brooklynie. Rozmawiamy z panem Krzysztofem Sierantem, jedną z osób, która stanowi kadrę kursu żeglarskiego. Co my tu dzisiaj robimy?
Spożywamy i bawimy się.
Bawimy się. Dzisiaj jest jakaś wielka okazja.
Jedyna w swoim rodzaju. Dzisiaj się barka, że tak powiem, otworzyła. Po remoncie, po przebudowie, rozbudowie mamy teraz piękny lokal klubowy, w którym myślę będziemy mieć fantastyczne imprezy i dzisiaj właśnie było przecięcie wstęgi i po raz pierwszy w tym lokalu oficjalnie odbywa się coś.
Jest godzina wczesna, wszyscy się dobrze bawią i chyba będzie jeszcze lepiej. W każdym razie to może zapytajmy, dlaczego ludzie żeglują?
Bo chcą. Z różnych powodów. Jedni dlatego, że chcą sobie coś udowodnić, inni, że chcą innym udowodnić, ale żeby nie filozofować, ja myślę, że żeglują dlatego, że to jest bardzo wyjątkowy rodzaj, powiedzmy, dla jednych hobby, dla innych nawet styl życia, ale żeglarstwo ma w sobie tyle różnych zalet i tyle jest form żeglarstwa, że praktycznie każdy, który się wody nie boi, może coś dla siebie znaleźć. Od ponad 15 lat wychodzi miesięcznik pod tytułem Żeglarz. Jest to gazetka żeglarska, która jest rozprowadzana na cały świat, wydawana przez Polski Klub Żeglarski. Ostatnimi czasy coraz więcej jest czytelników, którzy otrzymują ją e-mailem, ale nadal jest grupa takich, powiedzmy, konserwatystów, którzy wolą dostać na papierze. Oczywiście to nie jest kolorowe, to jest ksero, ale twierdzą, że jak sobie usiądą na posiedzenie, to jednak nic nie jest w stanie tej gazetki zastąpić. Może technika pójdzie do przodu, to mam nadzieję, że już nie będę musiał tych gazetek wysyłać, bo to lizanie znaczków już mi, prawdę mówiąc, troszkę obrzydło. Ale ciągle jeszcze to robię i co miesiąc wysyłamy żeglarza do klubowiczów, nie tylko, do każdego, kto chce, kto ma ochotę otrzymać. Są tam informacje z rejsów, są bieżące informacje, jest dużo ogłoszeń. Jeśli ktoś ma czas, chce popłynąć, to ja uważam, że żeglarz ma najtańsze ogłoszenia, zawsze się znajdzie. W tej chwili na przykład można popłynąć z Hawajów, można popłynąć na Hawaje, można popływać po Alasce, można popływać po Karaibach, można przepłynąć przez Atlantyk. można popłynąć z Florydy tutaj do Nowego Jorku. To wszystko to są ogłoszenia z żeglarza i ze środowiska. Żeglarza otrzymuje każdy, kto ma ochotę go otrzymywać e-mailem, natomiast pocztą, żeby go otrzymywać, to należy na znaczek przysłać parę centów. Coraz więcej tych centów na znaczek trzeba. Najlepiej się ze mną skontaktować e-mailem na prosty e-mail żeglarz@żeglarz.info.
Słyszałem, że prawdziwy żeglarz musiał przynajmniej raz utknąć na mieliźnie. Czy to prawda, czy tobie to się zdarzyło?
To prawda. Jeśli ktoś twierdzi, że jest wielkim żeglarzem i nigdy na mieliznę nie wszedł, to mamy do czynienia albo z kłamcą, albo nie jest żeglarzem po prostu. Zawsze jest tak, że jeśli ktoś żegluje, to na wodach pływowych zdarzy mu się bardziej lub mniej na tę milochę wejść. No i cóż, trzeba wtedy się ratować i zejść z niej.
Czy byłeś kiedyś tam nad Congo River? Razem ho! Tam febra niezłe zbiera żniwo. Razem weźmy go! Jankeski statek w rzekę wpłynął. Razem ho! Tam błyszczą reje barwą żywą. Razem weźmy go! I bracie, chłopcy, bracia żywo, razem ho! Cholerne brzegi Congo River, razem weźmy go! Skąd wiesz, że godzina, okręt to jankeski?
Godzina 9 wieczorem, stoimy na barce, no i udało się złapać Andrzeja Kopcińskiego, członka klubu. Czy dobrze mówię?
Tak, tak, oczywiście.
W każdym razie Andrzej jest żeglarzem, który opłynął świat dookoła. Jak to było w ogóle?
No, cały rejs się zaczął w 2004 roku w lutym na Florydzie i no, po 23 tysiącach, chyba 600 iluś mil zakończył się też na Florydzie. No oczywiście po drodze to było mnóstwo wysp, różnych ciekawych miejsc, które odwiedziłem przez te dwa lata, dwa miesiące.
Czy samotnie pan przepłynął?
Większość, rejs, generalnie wszystkie odcinki, te przeloty robiłem samotnie, czyli wszystkie trzy oceany, ale miałem też dużo kolegów i nawet rodziny, którzy dolatywali na wyspy po prostu w jakieś ciekawe miejsca. Moja żona przyleciała na Tahiti z córką na dwa tygodnie. Później miałem całą ekipę z Polski, którzy lecieli z Polski na Fidżi, żeby przez 8 dni być ze mną na Yasawa Group, bardzo piękne wyspy tam w grupie wysp Fidżi.
Jaką łódką?
Mój jacht to jest, to był Island Trader, to jest długości no, na metr, 11,5 metra długości. To taki tradycyjny jacht, bardzo dzielny morsko. Nie jest szybki, ale w tej trasie akurat, którą ja płynąłem w Passatach, gdzie wiatry generalnie są z kierunków od tyłu, ten jacht się świetnie spisywa.
Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, czy były jakieś tragiczne, ciężkie momenty w tym rejsie, bo po prostu no, dopłynął świat dookoła, to jest chyba nie lada wyczyn.
Ja wiem, czy nie lada wyczyn, zależy jaką trasą. Ta trasa to była turystyczna trasa, tą trasę setki jachtów pokonały, a nawet samotnie prawdopodobnie podejrzewam, że co najmniej ze 200 jachtów opłynęło świat tą samą trasą samotnie. No, nie było żadnych tragicznych ani jakichś bardzo niebezpiecznych momentów. Wręcz przeciwnie, ja bym powiedział, że to wszystko było. Faktem jest, że to było łatwe, po prostu łatwe było wręcz, ale po prostu może to też, że jacht był bardzo dobrze sprawdzony. Rzadko tak bywa, żeby jacht był tak opływany, jak ja miałem ten jacht opływany. Ja miałem go przez 12 lat. Prawie, że każdego roku robiłem po kilka tysięcy mil gdzieś na Karaibach. Także ja ten jacht znałem w najdrobniejszych szczegółach.
Co się z tym jachtem stało?
Po powrocie z tego rejsu sprzedałem ten jacht. Jest ciągle na Florydzie, w tym samym miejscu, właściwie w tej samej miejscowości. Także za każdym razem, jak lecę na Florydę, bo muszę wspomnieć, że trzy tygodnie po powrocie z rejsu dookoła świata kupiłem następny jacht, nie sprzedając. I w międzyczasie sprzedałem ten stary jacht, Jolantę, i teraz mam jacht trochę większy, stalowy. mocniejszy, jak którym mogę płynąć praktycznie w każdy rejon kuli ziemskiej, bez problemu.
Jak nosi nazwę?
Jolanta 3.
Jolanta 3, czy...
Mówił pan, że to była ta trasa, którą pan pokonał, że to jest bardzo łatwa trasa. A jaka to jest trasa?
No to jest trasa pasatowa, czyli w rejonie, w tropikach, także płynąc ze wschodu na zachód, wiatr generalnie jest w plecy.
Przepraszam, czy to jest ta sama trasa, którą Kolumb płynął do Ameryki?
Znaczy, akurat jeżeli chodzi o Atlantyk, ja płynąłem Afrykę od południa, także Kolumb płynął z Portugalii przez tam w rejon Wysp Kanaryjskich i wtedy na Bahamas, a tutaj ja płynąłem z południowej Afryki przez Świętą Helenę do Brazylii, także to był południowy Atlantyk, Kolumb płynął północny Atlantyk.
Dlaczego ludzie żeglują? Dlaczego pan żegluje? Czy to można wytłumaczyć racjonalnie, logicznie?
Nie da się tego wytłumaczyć.
Trzeba spróbować.
No, ale te 2,5 roku to są najlepsze lata mojego życia, także to nie jest coś, co... Ja w tej chwili wsiadł na jacht i popłynął, bez wahania.
Czyli rejs trwał 2,5 roku?
No, dwa lata i dwa miesiące.
Aha, czyli dosyć długo.
Tak, no bo, ale to i tak było dużo za szybko. Po prostu powinienem był robić przerwy i wracać i trzymać jacht i prawdopodobnie przedłużyć tą podróż, no ale zrobiłem to tak, jak zrobiłem.
Może ostatnie pytanie, troszeczkę w innym temacie. Nie wiem, czy ma pan czas oglądać telewizję, czy chodzić do kina. Czy ma pan może ulubiony jakiś film o tematyce żeglarskiej?
Ciekawa rzecz, ale... Ostatnimi czasy, może dlatego, że w młodych latach za dużo aż filmów oglądałem na wagarach, także że w tej chwili prawie, że w ogóle filmów, no, może tam 2 filmy na rok oglądam, ale na jachcie, mówiąc szczerze, płynąc oglądałem, w piątek miałem kino na laptopie, także że tam miałem czas na to, teraz nie za bardzo, a jeżeli chodzi o ten film o tematyce żeglarskiej, po pierwsze jest bardzo mało takich filmów, ale był zrealizowany film o oparciu o prawdziwą historię, to Lee Graham, to było w latach wczesnych 60. Chłopak miał 16 lat, jak rozpoczął rejs dookoła świata z Hawaii, podobną trasą, którą ja płynąłem, na jachcie dużo mniejszym. I zresztą ukończył ten rejs, w międzyczasie się ożenił w czasie tego rejsu i to bardzo dobrze był zrealizowany ten film, bo ja po prostu już ja patrzyłem na ten film z punktu bardziej takiego fachowego i na przykład zwracałem nie na jakąś tam fabułę, tylko na techniczne aspekty tego, jak robiono film i rzeczywiście ten film odzwierciedlał realne sytuacje, jakie mogą być na morzu, czy na pewno gdzieś tam studio jakieś były momenty, bo tam moment, jak on wypadł za burtę i na przykład ledwie jakimś cudem wrócił na jacht, to na pewno w morzu tego nie robiono, ale na jakimś studio to było robione, ale generalnie bardzo dobry film.
A jaki to jest film?
Dove, to się nazywa Dove i Lee Graham, to on chyba jeszcze żyje, bo to w latach 60 miał 16, także w tej chwili to on może mieć 60 lat czy coś.
A jak ta pasja żeglowania w panu się zrodziła?
To jest ciekawa historia, bo żadnych tradycji w rodzinie nie było i na właśnie do tej pory tylko ja jeden żegluję, a to się zaczęło od Teligi. Teliga w latach, ja miałem 10 lat, jak pamiętam, jak Teliga wrócił z rejsu dookoła, znaczy wrócił. On jacht właściwie nie wrócił, jak, bo on zostawił w Casablance, później on w ciągu 9 miesięcy zmarł. Teliga płynął dokładnie tą samą trasą. Mało tego, przechodząc na przykład Cieśninę Torresa, ja dużo się opierałem na relacjach Teligi, po prostu niektóre rozdziały czytałem po 10 razy, żeby wyłuskać te detale, informacje, które normalny czytelnik by w ogóle nie zwracał uwagi, a to było mi bardzo pomocne. I wtedy ja pamiętam, jak miałem wtedy 10, tam 11 lat, jak Teliga zmarł, bo on już płynął z bardzo zaawansowanym rakiem i właściwie do Polski już nie dopłynął. Opłynął świat, bo zamknął to w Casablance, ale w Casablance opty został, skończył rejs, bo on był w Dakarze, ale wrócił do Casablanki. No to był pierwszy. Później był jeszcze oczywiście, kilka lat później był rejs Baranowskiego, który był bardzo dobrze rozdmuchany w mediach w Polsce. Było to głośno. no i tylko od tego się to wzięło.
Czyli rozumiem, że żeglował pan w Polsce.
Niewiele.
No,
tak, tak, ale to nie było tak dużo żeglowania, nie było morskiego żeglowania, to było wszystko po śródlądziu. Natomiast ja jeszcze skończyłem na szkole morskiej, ja byłem na wydziale nawigacyjnym Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Właśnie to się wiązało z tym, ale generalnie te większe, dłuższe rejsy się zaczęły tu właściwie w Ameryce.
A wracając do tej podróży dookoła świata, długo pan się przygotowywał do tego? Oprócz tego, że czytał pan książkę Telingi, to jakie były...
30 lat.
Ale to 30 lat nosił się pan zamiarem opłynięcia świata?
Dokładnie. Także nie, no samo przygotowanie, tak jak wspomniałem, ten jacht miałem 12 lat. Czyli on był wyjątkowo sprawdzony, wszystkie systemy i tak dalej. Dlatego może też się to skończyło, że nie miałem jakichś większych awarii, ani nic, nie miałem problemów. Bo jak był bardzo dobrze opływany i bardzo dobrze mi znany.
Takie 2,5-letnie oderwanie od takiej codzienności to musi być coś wspaniałego.
Coś wspaniałego. Muszę wam powiedzieć o jednej taką historii. To już jest utożsamienie się, chyba oderwania się od wszystkiego. Na Fidżi miałem taką sytuację, że potrzebowałem coś przefaksować do mojego biura. Poszedłem do ofisu, do mariny, gdzie faksa była i podałem numer do mojego własnego biura. I ta pani mówi, że... No, próbowała, mówi, że to jest zły numer. Ja mówię, jak to może być zły numer? To jest numer do mojego ofisu. Poszedłem 100 metrów, wróciłem na jacht, wziąłem swoją wizytówkę, popatrzyłem, rzeczywiście zły numer. Jeżeli zapomniałem swojego numeru do własnego ofisu, to musi być oderwanie się. To jest prawdziwa historia. Ja sam nie mogłem uwierzyć w to, że coś takiego się zdarzyło, ale się zdarzyło.
A na pewno w czasie tego rejsu też widział pan wiele pięknych miejsc i wiele cudownych doznań wzrokowych, pewnie nie tylko.
Dokładnie.
Nie wiem, co panu tkwiło w pamięci? Tak,
jest dużo miejsc oczywiście. Jeżeli chodzi o wrażenia wzrokowe, co dla mnie bardzo jest ważne, wyspy Marchizy są przepiękne. To są wyspy na wschodnia Polinezja francuska. Jeżeli chodzi o ludzie, kontakty, to uwielbiam moje przejście w Vanuatu, czyli były, nie wiem czy pamiętacie, Nowe Hebrydy do 80 roku, a później teraz to się nazywa Vanuatu i Wyspy Salomona. To były najfajniejsze, był tam najlepszy kontakt z tubylcami miałem. Byłem w miejscach, gdzie byłem na przykład pierwszym jachtem w roku, a w poprzednim roku były tylko dwa jachty na przykład na wyspie. Oczywiście żadne, zero cywilizacji, nie ma elektryczności, nie ma nic. Byłem na takich miejscach. Jeszcze są.
Właśnie słyszałam, że jeszcze są od kolegi, który też dużo podróżuje, ale pan też tutaj widzę, że ma takie...
No, zazwyczaj do takich miejsc można jedynie dotrzeć na jachty, bo praktycznie jak już samoloty dolatują, to już jest po wszystkim.
Cywilizacja wkracza.
Tak, oczywiście. Także Vanuatu i Solomon, to chętnie tam zawsze wrócę.
Nie wiem, oprócz tego, że na pewno piękne miejsca, to jakieś ciekawe historie.
Ja mógłbym tutaj 24, oczywiście ja nie chcę zaczynać nawet, bo to by za długo trwało, absolutnie. No. Jak na przykład właśnie na Vanikoro Island, to jest piękna wyspa, bardzo ciekawa wyspa, ponieważ geograficznie leży w Melanezji. Czyli to są już rasa jest tak pod Papuasów, czyli ciemna skóra, czarne, kręcone włosy. Ale na tej wyspie też jest dużo Polinezyjczyków, gdzie rasa jest dużo bardziej, jakby powiedzieć, jaśniejsza skóra. I dla nas, z Polaków, to bardziej urodziwa, powiedziałbym, rasa. Była ciekawa historia, że te dwie wioski dzieliła mała rzeczka. Ja stałem tam na kotwicy, oczywiście byłem sam. To była jedna z tych wysp, które tylko dwa jachty w poprzednim roku, a ja byłem pierwszym jachtem w tamtym sezonie. To było chyba w 2005 roku tam byłem. I oni się nie za bardzo lubieli. Także jedni przypływali, Polinezyjczycy, mówili, ci Melanezyjczycy to są złodzieje, z nimi nie rozmawiaj. Przypływali tamci, mówili to samo o tym. Przyszła niedziela. Wszyscy się zbierali, bo był jeden malutki kościółek ewangelikański na wyspę, to jest, należy politycznie do Wysp Solomona, do Vanikoro Island, i wszyscy w najlepszej harmonii byli. A tak, No, bardzo. Ja tam też trafiłem na kampanię wyborczą, gdzie akurat mam super zdjęcia właśnie z takim kanaką czarnym, który był członkiem parlamentu Wysp Salomona. On właśnie był ministrem spraw wewnętrznych. Kampanię akurat robił na tej wyspie. No to trzeba zobaczyć, bo tego się nie da opowiedzieć. Najlepiej to...
Ludzie, którzy żyją...
A najlepsza, najciekawsza historia z tym chłod, w cudzysłowie, kanaką. Ten człowiek, z tym człowiekiem na tej właśnie wyspie, co w ogóle mu zostawiłem, to mu książek zostawiłem, ale co on, o czym my rozmawialiśmy o wojnach napoleońskich. Nie dość, że wiedział, gdzie Polska jest, ale świetnie znał historię Europy. A że nie miał podkoszulki, to akurat dałem mu podkoszulkę z kampanii Busha z 2004 roku.
O kurczę, to chyba był błąd.
No, żaden, bo on był republikanin też. Aha. Bardzo dobrze się wstrzeliłem.
Czyli był zadowolony.
Tak, absolutnie. Także no, było więcej oczywiście takich momentów, gdzie na przykład wioskę uratowałem od, no trochę przesadzam oczywiście, od głodu, ale dopłynąłem do takiej wioski, gdzie było tam 3 rodziny, to też było na Bankside, to na Vanuatu i nie się pytają, czy mam garnek, bo ostatni dziura w garnku, a następny jakiś tam jakaś łódka z zaopatrzeniem przychodziła dopiero za 2 tygodnie. Nie mieli na czym go
gotować.
Miałem taki większy garnek na lobstery, na którym oddałem, także w żartach mówiłem innym, że od głodu uratowałem tą wyspę. Nie mieli w czym go. Oczywiście. No, piękna wyspa z wodospadami. A, super. Także ja tam byłem świetnie zaopatrzony w trasę, w warzywa i tak dalej. Jak wypływałem stamtąd, to było... Chętnie bym wrócił w tamte miejsca, to na pewno.
Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą nam będzie się śnił, leniwie popłyną.
Rozmawiamy z Mirkiem.
Nazywam się Jan Czyżewski, a Mirek to jest na drugie.
Mirek to jest na drugie. W każdym razie dużo słyszałem o tobie. Powiedz w ogóle, co robisz tutaj w klubie?
Co ja robię w klubie? Opierdalam się. Nie, w klubie próbuję coś pomóc dla klubu. Próbuję coś, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. Coś dorabiam, coś przerabiam, żeby to ładnie wyglądało.
Mirek jest ikoną w polskim klubie żeglarskim, jest osobą bardzo skromną, bo ja o tobie słyszałem bardzo dużo. Mogę z tobą pierwszy raz rozmawiać. Powiedz coś o swoim sławetnym szkunerze.
Ja go kupiłem, szukałem go parę lat, tej łódki, bo ją widziałem, ja pronumeruję Wooden Boats od 1986 roku. I... szukałem czegoś szczególnego, a moim marzeniem był szkuner. To jest hermafrodyta szkunera, dlatego że ma z tyłu Marconi, ma gafel, ma wszystko, co w szkunerze powinno być. A druga sprawa, że tą łódkę, którą kupiłem, ja ją dostałem w New Hampshire, ja ją przywiozłem tutaj na troku, całą zdemolowałem. Jak znajomi przechodzili obok, pytali się, słuchaj, ty szykujesz to na opał? Ja mówię, tak. A dzisiaj wszyscy się zatrzymują, nie ma znaczenia, czy są młodzi, czy są starzy i gratulują mi tego, czego dokonałem.
Jak duża to jest łódka? Jak długa?
38 stóp.
Dzisiaj jest 24 maja 2008 roku. Jesteśmy na otwarciu barki nowej siedziby Polskiego Związku Żeglarskiego w Nowym Jorku. Słuchaj, ja słyszałem, że ty tutaj dużo się udzielasz i po prostu no naprawdę dużo pomogłeś klubowi. Jesteś członkiem klubu, wiem, że jesteś skromny, no ale jak to w ogóle jest?
Tak to jest, że staram się robić tyle, co mogę. Ja nie zwracam uwagi na to, ile i za co. Ja sercem jestem z klubem. Dla mnie to nie jest ważne. Nie jest ważne, ile ja zrobię. Dla mnie jest ważne, żeby to szło do przodu.
W każdym razie to wszystko idzie do przodu, bo byliśmy tu tydzień temu, byliśmy tu dwa tygodnie temu, to wszystko wyglądało, powiedziałbym, w powijakach, to jest, był poważny remont. Tutaj ta barka jest wyremontowana, jest teraz wszystko skończone. No i co, jesteśmy na imprezce?
No, na pewno będziemy balować do białego rana. Od środy, jak postawiłem maszty, to bardzo rzadko spałem. Oczywiście... Były małe drinki z klubowiczami i z sąsiadami.
Margerita, choć ta łuska dejną. Joho, Margerita, joho, Margerita, joho, Margerita, choć ta łuska dejną. Co zrobimy z pijanym żeglarzem, co zrobimy z pijanym żeglarzem, co zrobimy, gdy przyjdzie raniutko. Hej, jak się zabawimy, hej, jak się zabawimy, hej, jak się zabawimy, gdy przyjdzie raniutko.
Jesteśmy na szkunerze Mirka. Powiem wam tylko, że łódka jest niesamowita, jest cała drewniana, dwa maszty drewniane. No powiedz, jakie tu są rozwiązania, bo mówiłeś na przykład o rozwiązaniu ze steru. To jest inne rozwiązanie steru?
Rozwiązanie steru to jest stary model, który jest ślimakowy. To nie jest sterowanie linkowe czy innego typu. To jest ślimak. Gdzie, kiedy postawisz koło sterowe w jakiejś pozycji, czy na prawo, czy na lewo, to nigdy ci ster nie ucieknie. Możesz w tym czasie sobie iść zrobić herbatę, wypić drinka na dłuższym rejsie, albo zbrasować, czy poprawić żagle. Także nie musisz mieć sternika za kołem. Co mogę więcej powiedzieć? Mnóstwo pracy... samozaparcia i inicjatywy, poczucie wolności, kiedy już zejdzie na wodę. Poświęciłem swoje całe życie i swoje marzenia, dom, rodzinę po to, żeby być wolnym, wypłynąć i nie wiadomo kiedy wrócić.
Gdzie chcesz płynąć?
Wpierw będzie Nowa Szkocja, tam gdzie powstała ta łódka, czyli do Lindenberg, w Nowej Szkocji, gdzie został zbudowany Blue Nose 2 w 1962 roku. I jednocześnie moja łódka została też zbudowana w tym samym czasie. I następny rejs, ja myślę, że będzie Patagonia, Argentyna. Zawitam do Nowego Jorku gdzieś na pół roku, ułożę swoje sprawy. I Patagonia.
Powiedz, Mirku, jakie są przesądy żeglarskie? Czy są w ogóle takowe?
Tak, są przesądy żeglarskie. Jakby była moja żona, załóżmy, została matką chrzestną tej łódki, to na pewno by zatonęła.
Wyciągnijmy, niech tonie w wodzie, szpunt wyciągnijmy, niech tonie w wodzie, szpunt wyciągnijmy, niech tonie w wodzie, gdy przyjdzie raniutko. Hej, jak się zabawimy, hej, jak się zabawimy, hej, jak się zabawimy, gdy przyjdzie raniutko. W serce złożywszy wężem lejmy, gdy przyjdzie raniutko. Hej, jak się zabawimy, hej, jak się zabawimy, hej, jak się zabawimy, gdy przyjdzie raniutko.
Jesteśmy na otwarciu barki nowej siedziby Polskiego Związku Żeglarskiego tutaj w Gateway Marina na Flatbush Avenue na Brooklynie. Z kim rozmawiamy?
Józek Belbart.
Rozmawiamy z panem Józefem, no ale z tego co wiem, pan Maselat pływa. Jest pan żeglarzem nie tylko z teorii.
No zdarzyło się, urodziłem się na wybrzeżu w Szczecinie i to jakoś zostało i ciężko jest bez tego wytrzymać.
No ale z tego co wiem, mieszka pan na łódce, czy to prawda?
No od wielu lat na łódce, którą zbudowałem, budowałem przez 5 lat, a obecnie no jest przyjemnie, lubię tak.
Jesteśmy teraz w Nowym Jorku, ale mieszkał pan masę lat w Kanadzie.
Tak, mieszkam w Montrealu od 1984 roku i tak się włóczę po świecie.
Ale proszę powiedzieć coś więcej, bo wiem, że jest pan bardzo skromny. Jaka jest pana przygoda z morzem, bo trwa nie od dzisiaj?
Zacząłem pływać w PŻM-ie w 76 roku. Przez parę lat później sytuacja zmusiła mnie do wyjazdu z Polski. W Kanadzie przez 10 lat pracowałem w kanadyjskiej flocie. No postanowiłem pływać sam dla siebie i tak... Tak, myślę, tak skończy się.
Jesteśmy teraz na otwarciu barki. Jakie ma pan kontakty z polskim klubem, z Polskim Związkiem Żeglarskim w Nowym Jorku? Bo zdaje się, że jest pan instruktorem, był pan instruktorem na kursie tutaj w klubie.
Tak, kolega prosił mnie, żebym prowadził prace bosmańskie, które, no nie wiem, kursaci ocenią mnie, jak mi to wyszło. A z klubem już mam kontakty dość długo, zanim wstąpiłem do klubu. Przez 5 lat utrzymywałem z nimi kontakt, a w końcu w drodze na Karaiby postanowiłem zostać na jakiś czas tutaj i tak stoję na Staten Island i do tego momentu.
A proszę powiedzieć coś może o łódce, o łódce, na której pan mieszka i którą pan pływa. Co to jest za łódka?
To jest Bruce Robert 38, Catch. No jest... No mam problemy z silnikiem, ale jako łódź jest, koledzy śmieją się ze mnie, to jest jakiś tam pancernik rosyjski, ale silny, odważny i czuję się bezpiecznie na nim. No oprócz tego silnika, który mam problem cały czas z nim.
Ale czy rozumiem, że jest to łódka zrobiona własnoręcznie, nie jest to kupiona łódka gotowa?
Nie, budowałem od podstaw przez pierwsze 5 lat. To 7 dni w tygodniu, po 10-12 godzin dziennie, a w końcu no, stoi na wodzie obecnie, w tym momencie.
Dlaczego ludzie żeglują?
No bo szukają jakiegoś miejsca na świecie, albo po prostu każdy mężczyzna powinien mieć jakieś swoje miejsce, gdzie może uciec spokojnie, odpocząć, bez żadnych stresów i życzymy każdemu to, żeby miał jakieś miejsce, azyl, które czuje się jakoś dla siebie.
Pływa pan masę lat. Proszę tylko powiedzieć na koniec, w jakich fajnych miejscach świata pan był i coś na ten temat. Ja wiem, że to jest ciężkie pytanie, temat rzeka, no ale tak może krótko.
No, byłem na Tajwanie, w Meksyku, w RPA, na Morzu Śródziemnym, w Chinach, no. Gdzie się dało, to byłem. Oprócz oczywiście Australii, Nowej Zelandii, gdzie mam nadzieję, że tam kiedyś będę.
Kiedyś tam nad Congo River razem ho, tam febra niezłe zbiera żniwo, razem weźmy go ho. Jankeski statek w rzekę wpłynął, razem ho, tam błyszczą reje barwą żywą, razem weźmy go ho. I bracie, chłopcy, bracia żywo, razem ho, cholerne brzegi Congo River, razem weźmy go ho. Skąd wiesz, że okręt to jankeski, razem ho, zbroczone krwią pokładu deski, razem weźmy go ho. Ach, Congo River, a potem Chiny, razem ho. W kabinach same sukinsyny, razem weźmy go ho. Bracie, chłopcy, bracia żywo, razem ho. Cholerne brzegi Congo River, razem weźmy go ho.
Ach, powiedz, kto tam jest kapitanem.
Jesteśmy na barce w siedzibie Polskiego Związku Żeglarskiego i rozmawiamy z panem Januszem Kędzierskim, komandorem. Panie komandorze, proszę powiedzieć coś o tym klubie dla ludzi, którzy nie są zorientowani.
Klub istnieje od roku 90. Ludzie, którzy przypłynęli z Polski na różnych statkach i zostali w Stanach Zjednoczonych, założyli ten klub. w ilości bardzo małej na początku, bo 8 osób, ale po 15 latach doczekaliśmy się momentu, gdzie mamy członków prawie 100, a sympatyków dwa razy więcej. Mamy tutaj w marinie 40 jachtów. Armatorami są nasi członkowie i sympatycy, jak wspomniałem. I po tych 15 latach mamy osiągnięcia, można powiedzieć, no dosyć duże, dlatego że jesteśmy jedynym polskim klubem żeglarskim, który ma siedzibę. Jak Państwo widzicie tutaj, barka 130 stóp, na której się spotykamy sobota, niedziela w sezonie, a po sezonie prowadzimy inną działalność, trochę bardziej ustawioną na rozszerzanie wiedzy o żeglarstwie. Ja jestem komandorem drugi sezon, czyli co dwa lata mamy wybory, to jest moja druga kadencja i kiedy przyszedłem tutaj do klubu w latach 90. byłem sympatykiem, jak każdy z nas, potem byłem członkiem klubu, następnie członkiem komisji rewizyjnej, dzisiaj jestem komandorem naszego klubu.
Panie komandorze, na jakiej łódce pan pływa?
Ja pływam na łódce 37 stóp Ranger, to jest amerykańska łódka zbudowana tutaj przez Gary Mull, człowiek, który narysował tą łódkę. Tych łódek jest 24 na świecie. To jest łódka turystyczno-regatowa, takim dużym zacięciem regatowym. Na niej pływam w różnych regatach, nie tylko polskich, ale amerykańskich. 3 razy byłem na Newport Bermuda Race, jednym z większych rejsów tutaj na wschodnim wybrzeżu.
Polscy żeglarze są cenieni w świecie. Dlaczego polscy żeglarze są cenieni w świecie? Wiem, że Polska posiada dużo żeglarzy, bo chyba ponad 100 tysięcy, gdzie czytam ostatnio jakiś artykuł na ten temat.
Dlaczego? Powiem wam szczerze, dlatego, że jesteśmy nad Bałtykiem, a Bałtyk, co by nie mówić, jest najlepszą szkołą żeglarską. Tu na ten przykład powiem panu, przyjechał do mnie kolega, Amerykanin, i pyta się, Janusz, ty pamiętasz, ja pamiętam, że ty mieszkasz gdzieś tam właśnie nad Bałtyku. Ja przypłynąłem na ten Bałtyk, cały świat opłynąłem, nigdy nie miałem problemów z chorobą morską. Jak przypłynąłem do was na ten Bałtyk, od razu zacząłem chorować. Wszyscy, którzy na Bałtyku się nauczyli pływać, są dobrymi żeglarzami. Dlatego, że nasz Bałtyk jest naprawdę ciężkim akwenem do pływania. Jest krótka fala, bardzo żygliwa fala. Cały Bałtyk nie jest morzem głębokim, jest płytkim i przy małym zafalowaniu zaczynają się problemy. Ale jeżeli tam się nauczyłeś pływać, dasz sobie radę na całym świecie.
Nasz diament prawie gotów już, w cieśninach nie ma kry. Na kei piękne panny stoją, w oczach błyszczą łzy. Kapitan w niebo wlepia wzrok, ruszamy lada dzień. Płyniemy tam, gdzie słońca blasknie, mąci nocy cień. A więc krzyczą, odwagę w sercu miej. Wielorybów cielska groźne są, lecz dostaniemy je. A więc krzyczą, odwagę w sercu miej. Wielorybów cielska groźne są, lecz dostaniemy je. Hej, panno, po co łzy? Nic nie zatrzyma mnie, bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie.
Niezależna audycja internetowa. Dochodzi 12, jesteśmy na otwarciu barki. Z kim rozmawiamy?
Lidia.
Ewa.
Rozmawiamy z dziewczynami, które śpiewają tutaj w zespole. Jak nazywa się wasz zespół?
Zespół nazywa się właściwie Składanka. Rezonans Plus?
Ja jestem zespołu, no problem, w zastępstwie.
Ale co teraz się dzieje? Bo wy się obijacie, a kto gra na klawiszach, kto śpiewa?
Mirek gra na klawiszach i śpiewa, a my w tej chwili, tak jak pan powiedział, obijamy się.
My bawimy się bardzo dobrze, jest trochę chłodno, ale jest fajnie.
No jest połowa maja, nawet koniec maja, jest chłodno?
Jest chłodno. Wy tańczycie, jest wam ciepło, my stoimy, jest nam zimno.
Ale jednak atmosfera tutaj na parkiecie, jak widać po gościach, którzy się bawią, jest bardzo gorąca.
Do której godziny będziecie grać? Czy jest jakiś plan?
Przewidujemy, że do poniedziałku rano.
Do poniedziałku rano, mamy sobotę, dochodzi, jest już 12, jest dokładnie 12 w nocy. Nie wiem, czy tu będzie dzisiaj straszyć.
Już parę czarownic widziałam.
W każdym razie zespół fajnie śpiewa, ale macie strasznie bogaty wybór piosenek.
Tak, no jak widać po nas, już nie jesteśmy pierwszy dzień na scenie, więc przekrojowo od 60-tych lat do 2008 roku w tej chwili.
Ktoś mówił, że z gliny ulepił mnie pan, lecz przecież się składam z kości i z krwi. Z kości i z krwi, z jarzma na kark i pary rąk, pary silnych rąk. Co dzień 16 ton i co z tego mam? Tym więcej mam długów, im więcej mam lat. Nie wołaj, święty Piotrze, ja nie mogę przyjść, bo duszę swoją oddałem za dług. Gdy matka mnie rodziła, pochmurny był świt, podniosłem więc szuflę, poszedłem...
Niezależna audycja internetowa, jesteśmy na otwarciu polskiego, nowej siedziby Polskiego Związku Żeglarskiego w Nowym Jorku. Z kim rozmawiamy?
Beata Słuszkiewicz.
Beato, co tutaj robisz i dlaczego tutaj dzisiaj się pojawiłaś?
Jestem instruktorem żeglarstwa polskiego. Uczę żeglarstwa dorosłe osoby, a także dzieci. Staramy się w tym roku otworzyć program dla dzieci, więc myślę, że mnóstwo dzieci będzie zgłosić się do programu dziecięcego. Ale mamy bardzo, bardzo dobrze rozwinięty program dla dorosłych. Ja jestem jednym z instruktorem żeglarstwa na jachtach. Uczę żeglarstwa.
Mamy dzisiaj otwarcie nowej siedziby tutaj na barce. Jutro są regaty.
Tak, jutro bierzemy udział w rozpoczęciu sezonu. Sezon regatowy się zaczyna jutro. Jest to niesamowite. Ludzie, którzy pierwszy raz wyszli na wodę, będą w stanie się ścigać. To będą naprawdę fantastyczne wspomnienia dla tych ludzi. Oni jeszcze tego nie wiedzą. To wszystko jest przed nimi. Niesamowite. Zapraszamy wszystkich do brania udziału w tym i bycia z nami.
Do bycia z nami i w każdym razie 24 maja, jutro jest 25 maja. Powiedz, dlaczego żeglujesz?
Moja mama żeglowała, moi dziadkowie żeglowali. U nas jest to w rodzinie.
Czyli Beata ma to...
Ja sobie nie wyobrażam życia bez tego.
Czyli u Beaty jest to uwarunkowane genetycznie. W każdym razie, co możesz powiedzieć ludziom, którzy nigdy nie żeglowali?
Przełamcie się, nie bójcie się wody. Nie trzeba umieć pływać. Łódki się nie przewracają, łódki się nie zatapiają. Przyjdźcie, zobaczcie, będziecie to kochać. Tak jak my to kochamy wszyscy, moje dzieci to kochają.
Wypływał z portu stary bryk, jego losów nie znał wtedy nikt. Nikt nie wiedział o tym, że z takim widmem stanie się stary bryk. Hej, ho, nauczyka
zbyt. Otwarcie barki po północy. Jak się bawimy?
Bawimy się bardzo dobrze. A wy jak się bawicie?
Majestaty jest pluralizm, my bawimy się jeszcze lepiej. Zespół nie śpi, jak słychać, śpiewa Marylę Rodowicz. Ale to już było i nie wróci więcej. Już niedługo będzie następny odcinek podnośnika, zapraszamy. Ale to już było. Zapraszamy znowu. Był to odcinek o polskim klubie żeglarskim w Nowym Jorku. Piątkę miałem z muzyki, ale to było dawno temu. Ale to już było. Nie? Przepraszam, nie tak? Co zrobić? Trochę nie w tym momencie zaśpiewałem. W każdym razie wszyscy ładnie tańczą, bardzo grzecznie. Rączki są w odpowiednich miejscach. Sytuacja jest wiosenno-letnia. W każdym razie zapraszamy do słuchania podnośnika. No i co?
Mamy nadzieję, że zarazimy kogoś żeglarstwem i
przyciągniemy nowych, nowy świeży narybek do polskiego klubu żeglarskiego w Nowym Jorku.
W każdym razie, jeśli chociaż jedna osoba zainteresuje się żeglarstwem, znaczy, że ten odcinek ten nie został zrobiony bez sensu. W każdym razie, no co, zapraszamy.
Zapraszamy do słuchania.